Lux in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Różaniec szkołą ascezy. Nieodłącznym elementem życia chrześcijańskiego jest asceza, co potwierdza katechizm Kościoła katolickiego, w którym czytamy, że postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw. Dokumenty Kościoła i liczne opracowania teologiczne odnośnie do modlitwy rzadko i raczej marginalnie podejmują zagadnienie jej ascetycznego wymiaru, a tym bardziej ascezy w odniesieniu do modlitwy różańcowej. Również w liście apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu ani razu nie pojawia się słowo asceza. Także list Kongregacji Nauki Wiary pod tytułem Orationis Formas o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej nie wspomina o różańcu, mimo iż jednym z głównych jego tematów jest rola ciała w modlitwie i w związku z tym konieczność ascezy. Czytamy tam m.in., że poszukiwanie Boga na modlitwie musi być poprzedzone i iść w parze z ascezą oraz oczyszczeniem z własnych grzechów i błędów, według bowiem słów Jezusa, tylko ludzie czystego serca Boga oglądać będą. Mimo iż w dokumentach Kościoła o modlitwie i w traktatach teologicznych właściwie nie mówi się o ascezie modlitwy, to jednak rzeczą oczywistą jest, że ze względu na psychofizyczną i cielesno-duchową jedność człowieka, pomijanie w praktyce wymiaru ascetycznego modlitwy ograniczać będzie jej wymiar kontemplacyjny. W przypadku modlitwy różańcowej asceza stanowi jakby pierwszy etap owej szkoły Maryi, w której wierzący pozwala wprowadzić się w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie Jego głębi Jego miłości. Z uwagi na strukturę formalną różańca należałoby zatem mówić o ascezie umysłu i woli, zwłaszcza w odniesieniu do warstwy treściowej, jaką stanowią formuły modlitewne, następnie o ascezie zmysłów, gdy chodzi o warstwę przeżyciową związaną z rozważaniem i medytowaniem poszczególnych tajemnic zbawienia, a wreszcie o ascezie ciała, odnoszące się do warstwy praktycznej, czyli do samego sposobu rytmicznego powtarzania biblijnych formuł modlitewnych. Odmawianie różańca, czyli kontemplowanie z Maryją oblicza Jezusa, stawia pewne ograniczenia dla umysłu i woli. Wiąże się to głównie ze wspomnianą strukturą treściową różańca, to znaczy z jasno określonymi prawdami wiary, które modlący się poznaje rozumem i przyjmuje aktem woli. Właściwością intelektu jest pewnego rodzaju ruchliwość poznawcza, czego najprostszym przejawem są doznawane na modlitwie rozproszenia. Za aktami poznawczymi podążają akty woli. Człowiek zaś ma wrodzone pragnienie poznawania otaczającego go świata, dlatego wciąż szuka nowych treści i odpowiednio modyfikuje swoje decyzje zależnie od rozpoznanej sytuacji. W różańcu ta intelektualno-wolitywna żywiołowość człowieka nie jest całkowicie sparaliżowana, lecz ograniczona i ukierunkowana. Być może z tego powodu niesłusznie uważa się, że prawdziwi intelektualiści z zasady nie sięgają po różaniec, co jest oczywiście błędnym przekonaniem. Tymczasem, jak wynika z bardzo licznych świadectw, właśnie ludzie nauki, zaprawieni w precyzyjnym i zdyscyplinowanym myśleniu, w modlitwie różańcowej znajdują szerokie horyzonty intelektualne, nie tylko w dziedzinie prawd wiary. Określone wydarzenia zbawcze, zawarte obecnie w czterech grupach tajemnic – radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych – stwarzają doskonałą okazję do intelektualnego pogłębiania wiary. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy zgodnie z papieskim zaleceniem po zapowiedzi każdej tajemnicy odczytywać się będzie odnośny tekst biblijny. Przyjęte w ten sposób Słowo Boże wchodzi w różańcową metodologię powtarzania, nie powodując znużenia, jakie wywoływałoby zwykłe powtarzanie treści dobrze już przyswojonej. Nie chodzi bowiem o przywoływanie na pamięć informacji, ale o to, by pozwolić Bogu mówić, uczy święty papież. Od strony poznawczej modlitwa różańcowa rządzi się więc tą samą zasadą, co starożytna metoda czytania Pisma Świętego, zwana Lectio Divina. Zasadę tę można wyrazić łacińską formułą non multa sed multum, która wyżej stawia jakość i głębię poznania prawd wiary niż ich ilość. Różaniec zmusza poniekąd do pokornego pochylenia się nad nie zawsze łatwymi i przyjemnymi, w cudzysłowie, prawdami wiary, do których z pewnością należy męka i śmierć Chrystusa. Nie pozwala więc na pokusę selektywnego i upraszczającego traktowania historii zbawienia, co dla człowieka zdolnego do krytycznego i wnikliwego myślenia stanowi prawdziwe wyzwanie. Ludzka myśl jest bowiem jak woda. Gdy się szeroko rozleje, szybko wysycha. Natomiast spiętrzona przez ograniczenie jej na małej przestrzeni zawiera w sobie potężną i pożyteczną energię. Jeżeli więc człowiek nie potrafi skupić swej uwagi na jednej treści, lecz ciągle goni za bardziej atrakcyjną nowinką poznawczą, nigdy nie posiądzie prawdy owocującej zdziwieniem i uwielbieniem Boga i prowadzącej do pokory. Jednym z koniecznych warunków, a zarazem przejawów duchowego rozwoju chrześcijanina, jest oczyszczenie zmysłów, w czym bardzo pomocna może okazać się znowu modlitwa różańcowa. W procesie tym nie chodzi tylko o usunięcie niewłaściwych bodźców, ale skierowanie zmysłów na treści o odpowiedniej jakości. Jeśli chodzi o zmysły wewnętrzne, czyli pamięć i wyobraźnię, to odpowiednim do tego sposobem jest rozważanie i medytacja prowadząca do kontemplacji. W modlitwie różańcowej są dwa zasadnicze momenty zdolne zaangażować wyobraźnię i pamięć. Jednym z nich jest samo rozważanie tajemnic zbawienia, zwłaszcza w oparciu o przekaz biblijny. Drugim zaś powtarzanie słów pozdrowienia anielskiego, które według wyrażenia błogosławionego Pawła VI jest jakby kanwą, na której rozwija się kontemplacja tajemnic. Obydwa te momenty stanowią istotną cechę modlitwy różańcowej i tak ściśle się ze sobą splatają, że brak któregokolwiek z nich zaprzeczałby samej naturze tej modlitwy. Święty Jan Paweł II, cytując swego poprzednika, Pawła VI, podkreśla, że różaniec z natury swej domaga się odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i jakby z zatopioną w myślach powolnością, by przez to modlący się łatwiej oddał się kontemplacji tajemnic życia Chrystusa, rozważanych jakby sercem tej, która ze wszystkich była najbliższa Panu i by otwarte zostały niezgłębione tych tajemnic bogactwa. W modlitwie różańcowej chodzi więc o to, aby nie tylko zrozumieć, ale osobiście przeżyć i głęboko doświadczyć wszystkimi zmysłami misterium Chrystusa w różnych momentach Jego ziemskiej działalności, tak jak przeżywała to Maryja. Ona bowiem żyła z oczami zwróconymi na Chrystusa, a także, jak dwukrotnie podkreśla święty Łukasz Ewangelista, zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Te wspomnienia stanowiły niejako różaniec, który ona sama nieustannie odmawiała w dniach swego ziemskiego życia, pisze papież. Nie jest żadnym odkryciem stwierdzenie, że modli się cały człowiek, a nie tylko jego dusza. Szczególnie jest to widoczne w modlitwie różańcowej, która jest nie tylko modlitwą ust, ale także modlitwą rąk. Do odliczania poszczególnych Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu służy bowiem odpowiednio skonstruowany sznur paciorków, również nazywany różańcem lub koronką. Choć posługiwanie się nim nie należy do istoty tej formy modlitwy, to jednak chroni przed pokusą ograniczania ilości recytowanych formuł. Nie bez znaczenia jest również to, że zwyczajowo poświęca się, a więc błogosławi różaniec jako narzędzie modlitwy. Dzięki takiemu sakramentalium stoi za nim moc modlitwy całego Kościoła Świętego. A zatem posługiwanie się poświęconym różańcem powinno mobilizować do godnego zachowania i postawy podczas odmawiania tej modlitwy. Przejawem modlitewnej ascezy jest troska o zewnętrzną schludność. Skoro bowiem różaniec jest modlitwą rąk, wypada, aby ręce były czyste, także jako znak niewinności serca, co często podkreśla Pismo Święte. Tylko bowiem człowiek o nieskalanych rękach i czystym sercu może wstąpić na górę Pana, jak mówi psalmista w psalmie 24. Również pozycja i postawa ciała nie pozostają bez wpływu na skupienie i stan ducha. Czytamy w liście Orationis Formas. Dlatego w modlitwie cały człowiek musi nawiązać łączność z Bogiem, a więc także i jego ciało musi przyjąć taką postawę, która bardziej sprzyja skupieniu. Szczególnie jest to ważne w przeżywaniu modlitwy medytacyjnej i kontemplacyjnej, a taką, podkreślmy po raz kolejny, jest różaniec. Na ogół odmawia się go klęcząc lub siedząc. W obydwu przypadkach zasadne jest mówienie o ascezie ciała odnośnie do postawy. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby modlić się na różańcu spacerując. Wówczas, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę, tempo stawianych kroków dostosowuje się do tempa wypowiadanych formuł. Ze względu na powagę sprawowanego aktu modlitwy, należałoby jednak zadbać również nie tylko o odpowiedni do modlitwy sposób poruszania się, ale także miejsce czy otoczenie, do którego udajemy się na modlitwę różańcową podczas spaceru. Trudno odmawiać różaniec chodząc na przykład i oglądając wystawy sklepowe w hipermarkecie. Jak więc widać, różaniec bardziej niż inne formy angażuje ciało modlącego się, stawiając określone wymagania pod jego adresem. Z tego powodu można mówić, że jest on szkołą chrześcijańskiej ascezy.